Muzyczne podróże przez świat.
Dziś odwiedzimy Azję Centralną, górskie krainy nomadów Republiki Kirgistanu i Tadżykistanu. Będziemy również w legendarnej Samarkandzie, a naszym gościem jest Tomek Tułak, podróżnik, założyciel i właściciel klubu podróży Om Tramping, organizator wypraw po Azji i Ameryce Południowej. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam również. Niewielu zobaczymy tam anglojęzycznych turystów i tak naprawdę dopiero od lat 90. tam zaczyna być jakakolwiek turystyka jest uprawiana. Ja miałem szczęście, że tam się znalazłem. To była moja kolejna z podróży po podróżach himalajskich, po Ameryce Południowej. Wiedziałem, że to jest piękny kraj, wiedziałem, że tam są niezwykłe góry i fascynujący ludzie. W końcu udało mi się kupić bilet i naprawdę kraje te spełniły w zupełności moje oczekiwania ogólnie, jeżeli chodzi o atmosferę podróżowania i oferują one ogólnie rzecz biorąc bardzo wiele. Pierwszy raz wylądowałem w tamtych republikach w roku 2010 i ja mogę powiedzieć, że zachłysnąłem się ich po prostu ich pięknem i taką innością i też brakiem turystyki. No i od tamtej pory wracam regularnie. Być może w tym roku uda mi się też pojechać, tylko tym razem do Kazachstanu i Uzbekistanu, ale jeżeli chodzi o Centralną Azję, to wszystko zaczęło się od Kirgistanu.
Kirgistan to głównie góry, ponad 90% powierzchni to góry. I to góry przyciągają do tego kraju, również ciebie chyba.
Góry, spokój, nie ukrywam, że też ważnym tutaj aspektem podróżowania po tych krajach są niskie ceny. Naprawdę tutaj możemy finansowo się zrelaksować. Góry niezwykłe, bo na terenie tych krajów leży pasmo Pamir, którego szczyty sięgają prawie 8000 metrów. Jest to trzecia najwyższa wyżyna na świecie, najbardziej rozległa. Pierwsza taka wyżyna górska to jest Tybet, czyli tak zwany dach świata. Druga Altiplano w Ameryce Południowej. Tutaj rozległy Pamir. Olbrzymie tereny położone na wysokości 3-4 tysięcy metrów. Są tutaj też góry Tien Shan, których część znajduje się w Chinach, część w Kirgistanie i część jeszcze w Tadżykistanie. Więc dla miłośników trekkingów górskich, rajdów górskich, dla miłośników jazdy konnej po górach, dla wspinaczkowiczów, no jest to kraj nieograniczonych możliwości i no, którego potencjału się nie wyczerpie nigdy. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me.
Yes, I wish you were by my side.
Pięszan to tam znajduje się najwyższa góra Kirgistanu. Szczyt zwycięstwa, 7439 metrów nad poziomem morza. Ty chodziłeś trochę po górach, prawda?
Ja staram się jakby na tym koncentrować, ale nie jest to wspinaczka. Nigdy nie miałem aspiracji, żeby zdobywać kolejne piki w górach Tienszan albo w Pamirze. 7,5 tysiąca to nie dla mnie, ja preferuję takie wysokości do 6 tysięcy, które też są spektakularne, też wymagają wysiłku, zaangażowania. Tak naprawdę żaden trekking w tych terenach nie jest łatwy, bo potrzebujemy zazwyczaj kilku dni, walczymy z chorobą wysokościową, ale są też góry położone niżej, na niższych ekspozycjach, gdzie wędrówka może być znacznie łatwiejsza.
A skąd wystartowałeś? Czy to miasteczko Karakol? Tutaj zaczynają się szlaki górskie.
I Karakol, ale tak naprawdę inna miejscowość położona niedaleko jednego z najwyżej położonych jezior w Kirgistanie, jeziora Songkol. Była to miejscowość Koczkor. Ja jakoś tak szybko nasycam się dużymi miastami, więc po krótkiej wizycie w Biszkeku wylądowałem od razu w miejscowości Koczkor na wysokości 2000 metrów, otoczonej pięknymi górami. Będąc w tej rozległej dolinie, podziwiając okoliczne szczyty, niedaleko do lodowców, krajobraz niezwykle zróżnicowany, bo w dolinach jest trochę zieleni, góry mają różne kształty, wysokości. Na niższych ekspozycjach gór możemy spotkać nomadów, którzy wypasają swoje stada, głównie owiec, ale też pasące się konie. Jakby tutaj obecność człowieka jest taką stałą, przynajmniej w dolinach.
Koczowniczy tryb życia?
To jest taki na pół koczowniczy tryb życia. W okresie letnim, na wiosnę, pod koniec kwietnia, w maju pasterze wyruszają z owcami w góry. Im cieplej się robi, tym wyższe ekspozycje zajmują. Najczęściej rozbija się jurtę na miesiąc, dwa miesiące, jak już pastwiska są wyeksploatowane, już trawa się kończy. Tutaj zaczyna się wiosna w tych wyższych terenach, wtedy można zmienić miejsce jakby koczowania. Zazwyczaj ten okres koczowania to jest około pół roku. Pod koniec sierpnia, na początku września pasterze potrafią rozbijać swoje jurty nawet powyżej 4000 metrów. Potem na zimę wracają. Są to specjalnie oddelegowane osoby, jakby przez daną społeczność, przez daną wioskę. Nie każdy zajmuje się pasterstwem w tych czasach. Też nie każdy ma duże stada owiec, bo są rodziny, które mają zaledwie kilka owiec, a są wielcy posiadacze, którzy mają parę tysięcy owiec, więc najczęściej są takie osoby odpowiedzialne za wypas, którym mieszkańcy wiosek oddają swoje sztuki owiec i oni jakby przez ten cały czas zajmują się wypasem, ale jakby cała ludność jest to wszystko uwikłana i Kirgizi jak tylko mogą wyjeżdżają z miast, miasteczek i spędzają czas wolny na łonie natury, śpią w jurtach.
A ty spałeś w jurtach?
W większości miejsc w Kirgistanie tak naprawdę nie mamy innego wyboru i zostaje nam do spania. My life is brilliant. Is brilliant, my love is pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. It's true, I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Mm-hmm.
Po Kirgistanie oprowadza nas Tomasz Tułak. Zdjęcia z podróży znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Kielce. Gorąco polecam.
Chciałem od razu powiedzieć, jak wygląda tutaj gościna i takie realia podróżowania w tych rejonach. Kirgizi, którzy mają jurty, zawsze przygotowani są na przyjmowanie wielu gości. Na wyposażeniu każdej jurty jest zazwyczaj jakieś 10-20 kołder. Polega to na tym, że nie wiadomo, kiedy przyjdą goście. Możemy się ich spodziewać praktycznie każdego dnia. Nie wiadomo, kiedy nas odwiedzi rodzina. Takie spontaniczne odwiedzanie się nawzajem, no to tam jest na porządku dziennym. U nas może było 30 lat temu. W tym momencie po prostu, jak przychodzą goście, to z całego serca trzeba zrobić wszystko, żeby byli zadowoleni. Poczęstować ich jedzeniem, znaleźć im miejsce do spania. Jest to jedna z rzeczy, które najbardziej budzą moją sympatię, jeżeli chodzi o te rejony, bo jak wędruję po górach, jestem sam albo jestem z grupą ludzi, niezależnie od tego, zawsze jesteśmy zapraszani na gościnę, zawsze jesteśmy częstowani jedzeniem i nie odmawiają nam noclegu. Zawsze staramy się jakoś odwdzięczyć za to i przygotować jakieś drobne pieniądze. Po prostu jest to głęboko w kulturze Kirgizów, Tadżyków, że gościa trzeba przyjąć ze wszystkich sił. Bardzo często, jak wędrowałem po różnych wioskach, miasteczkach, mieszkańcy byli zbulwersowani na przykład z tego powodu, że zdecydowałem się spać w hoteliku lokalnym, a nie na przykład szukałem nocnego u ludzi. Dlaczego ty śpisz w hotelu? Przecież możesz spać u nas. Przecież u nas są warunki i faktycznie jak potem wszedłem do tych ludzi i spałem u nich w domach, no to od razu częstowali mnie kumysem. Oczywiście potem wystaw na kolację.
A co na te kolacje? Pierożki?
Różnie bywa. Manty to takie lokalne pierogi, które spotykamy tak naprawdę
podobne
wszędzie.
Do nepalskich momo.
Trochę do nepalskich momo, tylko są większe. I nepalskie momo są podawane w wersji warzywnej, mięsnej. Tutaj raczej mamy nacisk na mięso. Chociaż też od razu trzeba zrobić taką uwagę, bo mięso w Kirgistanie, w Tadżykistanie jest drogie. Kirgizi nie zarabiają dużo pieniędzy. Praktycznie możemy powiedzieć, że są to kraje nieraz biedne, ocierające się o ubóstwo, więc mięso jest w cenie, więc mało kto sobie może pozwolić na taką codzienną konsumpcję mięsa, więc tak naprawdę mięso na stole pojawia się rzadko. Ryż, warzywa, różnego rodzaju konfitury. Jeżeli jest to mięso to jako dodatek, na przykład w zupie, nigdy nie ma tak, że ktoś nam wyjmuje całą wielką porcję mięsa.
A jadłeś zupę z całych wnętrzności barana?
No, ja nawet nie wiem dokładnie, co tam jadłem.
No właśnie, tam
ja próbowałem wielu różnych rzeczy. Kiedyś byłem gościnią takich leśników w górach Tientszan i oni na kolację przynieśli głowę kozła górskiego. I ja dostałem ucho. Nie powiem, żebym przełknął to ucho łatwo, męczyłem się z nim strasznie, ale no, chciałem jakby tak pokazać, że doceniam zaproszenie moich gospodarzy i udało mi się, ale to no nie każdy kąsek może być smaczny, ale też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wszędzie w tych krajach mięso przyrządzane jest raczej w sposób, no gdzieś tam może poza warunkami pasterskimi, gdzie nie ma tutaj stołowej kuchni, wszędzie mięso jest znakomite, czy w zupie, czy podawane na obiad, naprawdę to w wielu krajach azjatyckich ja zdecydowałem się nie jeść mięsa, na przykład w Indiach, a tutaj jeżeli zamawiamy baraniny albo na przykład wołowiny, no ja osobiście nie jadam koniny, a wieprzowiny nie jada się, bo to są kraje, gdzie jest bardzo dużo muzułmanów. Więc to mięso wszędzie jest świetne, apetyczne i jak też myślę, że będę tam wracał i znowu zetknę się z kuchnią kultur nomadzi centralnych Azji, to też jest kolejny powód, dla którego się cieszę. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself.
takes a lot to know a man, a lot to know to understand. The father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you would take. It takes a lot to breathe, to touch, to feel, the slow reveal of what another body. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you would take. It takes a lot to breathe, to touch,
przepiękną widokówkę Ałakol, na niej słone jezioro Perła Tienszanu. Dotarłeś tam?
Tak, to jest jezioro, po które powstało na skutek uderzenia wulkanu. Piękne, rozległe. Jedno z wielu, ale ja akurat byłem w takim momencie, kiedy był duży wiatr, także na jeziorze były wielkie fale. Jezioro znajduje się na wysokości prawie 4000 metrów, więc 3900. Tego samego dnia wyjeżdżaliśmy z miejscowości Osz, która była na wysokości 900 metrów, więc w ciągu paru godzin zaledwie pokonuje się ponad 3000 metrów w górę i pierwszy nocleg przypada na tych wysokościach, co nie dla wszystkich może być łatwe, ale tutaj jakby nigdy nie spotkałem się z jakimiś takimi bardzo konkretnymi, nieprzyjemnymi objawami choroby wysokościowej. Lekko rano boli głowa, lekkie problemy ze spaniem. To jezioro znajduje się w Tadżykistanie, ale tu jeszcze mieszkają Kirgizi. Dlatego, że tak naprawdę granice, które dzielą te państwa, są często jakąś pomyłką polityków. Jak się przyjrzymy, gdzie mieszkają jakie narody, to często widzimy, że na przykład bardzo dużo Tadżyków mieszka w Uzbekistanie, że na przykład północ gór Pamir jest zamieszkany przez Kirgizów, a nie tylko przez Tadżyków. Tak samo niezwykła jest to różnorodność językowa, bo Kirgizi też mówią wieloma różnymi idiomami, jakby odmianami kirgijskiego języka, a w Tadżykistanie mamy dużo większe zróżnicowanie lingwistyczne. Jest jakby kilka odmian języka tadżyckiego, które mało ze sobą mają wspólnego i tak naprawdę często takim językiem wspólnym jest język rosyjski. Też jest to duża wygoda, dlatego że Polacy, będąc Słowianami, tam naprawdę nie muszą wiele się wymyślać, żeby się znakomicie porozumieć. To jest jakby kolejna rzecz, która powinna być dla nas zachętą. Nie musimy mieć rosyjskiego opanowanego na wysokim poziomie. Wystarczy, że tam pojedziemy i po prostu postaramy się mówić z tymi ludźmi. Jakby kultura języka, używania języka rosyjskiego też się zmienia, bo nie wszyscy wspominają dobrze zabór rosyjski.
Ale Lenin wciąż żywy tam.
Lenin jest wszechobecny, to też zasługuje na uwagę. W centrum każdej wioski właściwie spotkamy Lenina. Lenina, który ma 2 metry, 5 metrów. Lenina, który ma kolor złoty, który ma kolor żółty, czerwony. Ja już widziałem wielu tych Leninów i zazwyczaj tam, gdzie jest Lenin, to jest zadbany deptak. Tam jest porządny chodnik, tam są złożone kwiaty, więc z takim sentymentem mówi się o historii. I w Kirgistanie faktycznie jest ten język rosyjski, jest wszechobecny. No chyba, że pojedziemy gdzieś już bardzo daleko od cywilizacji, jesteśmy 10 dni na piechotę od asfaltu, to wtedy już taki możemy spotkać starszych ludzi, którzy po rosyjsku niezbyt dobrze mówią. W Tadżykistanie trochę mniej osób mówi po rosyjsku, jakby tutaj był ten odwrót od Rosji. W szkołach podstawowych uczy się tego rosyjskiego intensywnie już od najmłodszych lat. Także w drugiej klasie podstawówki dzieci już dosyć płynnie mówią po rosyjsku. Ta nauka jest bardzo intensywna.
sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low.
Radio Kielce 101,4 FM.
W Kirgistanie żyją przedstawiciele aż 154 narodowości i grup etnicznych, głównie Kirgizi, są Uzbecy, Rosjanie, ale interesującą grupą są Dunganie, mniejszość chińska wyznająca islam. Spotkałeś ich po drodze?
Tak, spotkałem kilku. Oni mieszkają głównie na wschodzie Kirgistanu, w okolicach Karakol. To są chińscy muzułmanie, którzy zostali sprowadzeni kiedyś 200 lat temu do pracy, potem były kolejne fale migracji. To ich wyróżnia spośród innych narodów, że często kolorowo się ubierają. Mają bardzo ciekawe meczety, zbudowane z drewna, takie trochę stylizowane na modłę chińskich świątyń.
Taki meczet jest choćby w miasteczku Karakol, o którym wspomniałem.
Chociaż Dungan spotykamy nie tylko w Kirgistanie, bo też są na przykład w Kazachstanie i w wielu republikach środkowych. No to jest mniejszość, trochę zapomniana, w tym momencie mocno zasymilowana. Jakby oni już trochę zapomnieli o swoich korzeniach chińskich.
Są różne tradycje religijne, zaratusztrianizm, buddyzm, ale są też wpływy greckie z czasów, kiedy tę krainę podbił Aleksander Wielki.
Dla miłośników historii są to kraje niesamowite. Tysiące lat historii tutaj w jakiś sposób zamanifestowało swoją obecność. Przede wszystkim Kirgistan, Tadżykistan leżą na jedwabnym szlaku, więc już od niepamiętnych czasów tędy wędrowały różne cywilizacje. Właśnie tędy, przez te kraje buddyzm zawędrował do Chin w pierwszym wieku naszej ery. Kiedyś na tym terenie byli buddyści. Przez paręset lat właściwie to były kraje buddyjskie. Wcześniej i potem tak samo były bardzo silne wpływy zaratosztrianizmu. Jak wędrujemy przez Pamir, no to spotykamy wiele pozostałości tamtych czasów. Spotykamy pozostałości klasztorów i świątyń buddyjskich. Spotykamy stare perskie miejsca, gdzie czciło się ogień. Jakby tutaj ta historia jest wszędzie. Potem dopiero w następnych wiekach, 8 wiek, 10 wiek, w zależności od terenów, zaczęli tu pomału przybywać muzułmanie. Ale też to są bardzo różne odmiany islamu. Tutaj mamy szyitów, mamy sunnitów, mamy wiele różnych mistycznych jakby gatunków islamu, które możemy tylko i wyłącznie znaleźć tam daleko w górach.
Osz, miejscowość Osz, drugie co do wielkości miasto Kirgistanu. Tutaj najważniejszą atrakcją turystyczną jest święta góra Sulaymanto, wpisana na listę UNESCO. To jest jedyne miejsce wpisane na listę UNESCO, znajdujące się w Kirgistanie.
Stąd wywodzą się m.in. wielcy Mogołowie, którzy przewędrowali w XV wieku do Indii, którzy wybudowali najsłynniejsze zabytki muzułmańskie w tamtej części świata, m.in. słynny Taj Mahal. Właśnie tutaj mieszkał Babur, pierwszy z wielkich Mogołów. Do tego jeszcze wiele innych dynastii muzułmańskich, które potem wywędrowały na tereny Persji. Słynna skała Sulejmana, o której mowa, jest to miejsce, gdzie ponoć prorok medytował, gdzie zostawił ślady swoich stóp. Dla lokalnych mieszkańców jest to miejsce magiczne, bo ono tam według wierzeń emanuje wielką uzdrawiającą mocą. Wielu ludzi przychodzi tutaj jakby szukać próby uleczenia od różnych chorób i dolegliwości. Jakby sam dotyk skały Sulejmana powoduje, że jakby zdrowie wraca do człowieka. Także wiele osób przychodzi tutaj na modły i na te różne szamańskie spotkania, dlatego że też warto jest wspomnienia to, że Kirgizi, którzy są no właściwie muzułmanami, jednak wiele tutaj można znaleźć pozostałości po starszych religiach i też jest wszechobecna duża wiara właśnie w różnego rodzaju magiczne sprawy. Tutaj jakby można powiedzieć, że mamy szamanów, którzy z jednej strony znają się znakomicie na medycynie ludowej, a z drugiej naprawdę odprawiają całe szeregi rytuałów magicznych, więc są tu takie kolejne ciekawostki związane z tymi krajami, że jest tutaj wiele różnych obyczajów, które przetrwały setki lat.
Tips, daylight dips, I saw it all in the black field. And splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. She wants to stay and talk all day. So I remark when it gets dark, all the pale things under the earth will reverse.
muzyczne podróże przez świat.
Oż znajduje się w słynnej kotlinie fergańskiej. Niektórzy mówią, że to beczka prochu.
Tak, dlatego że sytuacja, napięta sytuacja między Kirgizami i Uzbekami już wielokrotnie dała o sobie znać i są to naprawdę przykre historie. W 2010 odbyła się rzeź Uzbeków na tym terenie, czego moi znajomi Kirgizi mówią, że Kirgistan po prostu wstydzi się tego, że to było traumatyczne wydarzenie, do tego nie powinno dojść. Ja miałem okazję podróżować też po Dolinie Fergańskiej i wiem, jacy fantastyczni ludzie tam mieszkają. No, wystarczy przytoczyć taką naszą jedną podróż busikiem całodzienną, po której ja się czułem, jakbym był cały dzień na imprezie z tymi ludźmi w tym busiku, bo poznałem wszystkich chyba w tym busie. Potem oczywiście zaproszenia, spontaniczna otwartość na turystów, bo często jak się podróżuje po różnych krajach na świecie, to jednak jest się takim, turystów traktuje się z dystansem, jako osoby, które mają pieniądze, więc trochę tak zabija magię podróżowania. Natomiast przede wszystkim w Dolinie Fergańskiej to było takie żywiołowe, spontaniczne, takie chwile, kiedy takie bliskie kontakty się zawiera jakby z lokalnymi mieszkańcami, to są inspirujące. Chociaż to się zmienia, bo coraz częściej gdzieś tam ci turyści z krajów zachodnich się pojawiają i oni są takim synonimem już bogactwa. Ja też słyszałem nieraz w Kirgistanie, że ty jesteś z Polski, to jesteś bogaty, a my jesteśmy biedni, więc jakby oni sobie już pomału tam w niektórych rejonach uświadamiają, że co to znaczy turysta i co to znaczy przybysz jakby z innego rejonu. A dla mieszkańców Azji Centralnej, tak jak dla mieszkańców Syberii, to nie ma dużej różnicy, czy się jest na przykład z Paryża, Nowego Jorku, czy z Moskwy, bo generalnie jesteśmy z takiego świata spoza, co jest też zgodne z prawdą. Po prostu my mamy dużo więcej pieniędzy od zwykłego Kirgiza, który ciężko pracując zarabia $2 dziennie, więc naprawdę sytuacja ekonomiczna tych krajów jest nieciekawa.
Biszkek, stolica Kirgistanu. Szybko z niej uciekłeś, nic tam nie ma do
nie,
zobaczenia?
Nie, ja tak nie sądzę, bo do Biszkeku wracałem potem wielokrotnie. Jest to taki ciekawy przykład eklektyzmu azjatyckiego, że z jednej strony mamy pozostałości po Związku Radzieckim, tam stoi Lenin, tam jest Dom Sowietów, z drugiej strony lokalna władza buduje jakby nowe, wspaniałe, monumentalne budynki, które mają jakby usankcjonować ją. Jakby trzeba się zaprezentować z jak najlepszej strony. Każda stolica azjatycka właściwie pokazuje ten rozmach jakby tego, co ma. Dobrym przykładem jest olbrzymi Biały Dom w Duszanbe, który naprawdę kontrastuje z resztą tego kraju. Wszędzie w tych stolicach jakby władza stara się wybudować takie spektakularne, robiące wrażenie budynki. A z drugiej strony mamy taką biedną republikę ze swoimi bazarami, dziurawymi ulicami. Są to miasta pełne kontrastów. Dla mnie to też była taka podróż w czasie, dlatego że chociażby idę na ulicę, a tam na przykład stoją automaty z wodą sodową. Takie coś, co było kiedyś znane w Polsce, a już tego nie ma. Ja osobiście lubię Biszkek, chociaż no nie jest może on urodziwy, ale na pewno jest to ciekawe miasto.
Dużo mieszkańców, około miliona.
I to mieszkańców różnych, różnego statusu materialnego. Mamy też trochę Rosjan, ale większość Rosjan wyjechała. Jakby po rozpadzie Związku Radzieckiego ich perspektywy tutaj, możliwości zostały ograniczone. Tak samo nie wszyscy darzą tam Rosjan sympatią.
Ale Rosjanie przyjeżdżają na urlop nad jezioro Issyk-Kul.
Tak, ale to Rosjanie raczej jak mogą, to przede wszystkim podróżują u siebie, a nawet w tych rejonach można spotkać fajnych, ciekawych rosyjskich podróżników, bo nie są to kurorty nad Morzem Śródziemnym, gdzie głównie jedzie się po to, żeby się zabawić. Żeby przyjechać do tych krajów, to trzeba mieć takie założenie, że jednak to nie są kraje typowo wypoczynkowe, że jedziemy tutaj po to, żeby poznać tą przyrodę, poznać góry, poznać ludzi, i to tworzy taką inną rzeczywistość.
I don't think I know you. Don't think I ever will. Am I in love with you? Well, I don't know still. It may sound strange, but I'm warning you. I may not be that nice. Maybe, baby, I'm a heartbreaker. Heartbreaker, heart of I'm burning, burning, 'cause you set my soul on fire. Girl, I don't know what I'll do. 'Cause I'm burning, I'm burning with desire. Yes, I'm burning, and it's so
Bazy hotelowej, praktycznie rzecz biorąc. Jeżeli jesteśmy pośród gór, to śpimy w jurtach. Jeżeli jesteśmy w wioskach, właściwie w każdej wiosce mamy takie domy dyżurne, które przyjmują gości. Zawsze w takim domu rodzinnym jest oddelegowany pokój albo dwa, gdzie są łóżka. Bardzo często nie ma łazienek, więc jakby formę tutaj łazienki zastępuje bania, rosyjska sauna i to też jest niezwykle przyjemne, dlatego że kultura bani w Polsce jest słaba, natomiast w tych krajach naprawdę możemy jej zażywać dowoli. Tylko że na przykład nagrzanie takiej bani to zajmuje kilka godzin, więc trzeba to odpowiednio przygotować. Sami Kirgizi korzystają z niej raz na tydzień, dwa razy w tygodniu, nie częściej. Ale dla mnie to zawsze super rozwiązanie, właśnie możliwość korzystania z tych bań i saun, które często są przy domach.
A zafundowałeś sobie rajd konny?
Ja tak naprawdę zacząłem się uczyć jeździć na koniu właśnie w Kirgistanie. A po różnych złych doświadczeniach azjatyckich zazwyczaj dostawałem jakiegoś konia, który nie za bardzo był, powiedzmy, z którym dało się nawiązać kontakt. I tutaj te konie właśnie, bo to jest cały odrębny temat. Kirgizi nomadzi starają się dbać o swoje zwierzęta. Chodzą sobie samopas po tych kanach, po łąkach i naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Zwierzęta są zdrowe, które cieszą się wolnością. Nie ma czegoś takiego, że są zamykane w zagrodach, że są eksploatowane do noszenia ciężkich towarów, chociaż to pewnie różnie bywa. To są bardzo kontaktowe zwierzęta, więc ja nie mając właściwie żadnych doświadczeń, jeżeli chodzi o jazdę konną. Ja tam się uczyłem jeździć na koniu. Wcześniej byłem w Mongolii, czy w Indiach, czy w krajach himalajskich. No to jakby te konie nie są przystosowane do takiej jazdy wygodnej, a tutaj takie klasyczne kirgijskie siodło, no to jest bardzo wygodne i miękkie, więc to jest zupełnie inny standard jazdy, a te zwierzęta po prostu reagują na nasze polecenia, słuchają nas i bardzo szybko można z nimi zawiązać świetny kontakt.
Oh. красивые, чем бы ошел чашу шартендар.